Dzisiaj chciałbym podzielić się takim tematem ze Słowa Bożego, który jest, myślę, że bardzo cenny dla nas i dotyka tego, co najważniejsze w naszym życiu, mianowicie społeczności z naszym Panem. Chciałbym zacząć od pewnej zasady, powiedzieć parę takiej myśli o zasadzie zgromadzania. Pierwszy list apostoła Pawła do Koryntian, 5:4, tak pisze: gdy się zgromadzicie w imieniu Pana naszego Jezusa Chrystusa, wy i duch mój, z mocą Pana naszego Jezusa, oddajcie takiego szatanowi na zatracenie ciała, aby duch był zbawiony w dzień Pański. Ten tekst mówi o pewnej sytuacji, która miała miejsce w zborze w Koryncie, ale ja tutaj chciałem tylko zwrócić uwagę na, wyrwę to z tego kontekstu, ale tutaj ta zasada zgromadzania się jest wprost i ładnie wyrażona. Gdy się zgromadzicie w imieniu Pana naszego Jezusa Chrystusa. Gdy się razem gromadzimy, jako wierzący, gromadzimy się w imieniu Pana naszego Jezusa Chrystusa. Gromadzimy się nie jako grupa przyjaciół, nie jako grupa przyjaciół w imię przyjaźni, która nas łączy, ale jako ci, którzy należą do Pana Jezusa Chrystusa i którzy w Jego imieniu chcą razem się zejść, by, tak jak dzisiaj już Krzysztof wspominał, przeżywać razem społeczność w Jego obecności. Bo gdy razem się schodzimy, wierzymy, że Pan jest pośród nas, obecny i Jego chcemy uwielbiać i wokół Niego się gromadzić. Właśnie to osoba Pana Jezusa Chrystusa jest tym, co nas łączy. Jego osoba jest tym, co nas gromadzi razem. I gromadzimy się tutaj też i znaczy nasze wspólne zgromadzenia są szczególnym czasem w naszym życiu, w naszej wędrówce, w naszym sprawowaniu zbawienia, w naszym naśladowaniu Pana Jezusa Chrystusa, w naszym życiu chrześcijańskim. To jest szczególny czas, który mamy, ale całe życie, tak jak mówi Piotr w swoim pierwszym liście, ma jeszcze większą funkcję, czy szerszą. Mianowicie, to o tym już pośród nas mówiłem, to co pisze Piotr w swoim liście, o tym, że my, którzy jesteśmy zrodzeni, odrodzeni z nasienia nieskazitelnego, przystępując, to jest drugi rozdział od 4:4, przystępując do Niego, do Chrystusa, jako kamienia żywego, przez ludzi wprawdzie odrzuconego, lecz przez Boga wybranego jako kosztowny, i wy sami jako kamienie żywe budujecie się w dom duchowy, w kapłaństwo święte, aby składać duchowe ofiary przyjemne Bogu przez Jezusa Chrystusa. Gromadząc się razem w jakiś szczególny sposób, przystępujemy do Pana Jezusa Chrystusa jako tego kamienia żywego. Gromadzimy się wokół Niego i przy Nim, aby budować się nawzajem, budować się razem w dom duchowy, w kapłaństwo święte, tym celu, aby składać duchowe ofiary przyjemne Bogu. Czyli przystępujemy do Pana Jezusa Chrystusa w celu budowania, w celu tworzenia dzieła, które stanowi przede wszystkim uwielbienie dla Boga, ponieważ budujemy się w dom duchowy, w kapłaństwo święte, aby składać duchowe ofiary przyjemne Bogu. Stanowi to też podstawę do poznania naszego Pana, poznania naszego Pana Jezusa Chrystusa, Jego osoby i dzieła, ponieważ skupiając się wokół Niego, przystępując do Niego, właśnie to tworzymy. Tworzymy tą społeczność, tworzymy razem z Nim wspólnotę i mamy z Nim społeczność i poznajemy Go lepiej. Nie będę otwierał tego miejsca. W pierwszym liście Jan opisuje nasze chrześcijańskie życie jako społeczność, że społeczność nasza jest społecznością z Ojcem i Synem Jego, Jezusem Chrystusem. Do tej społeczności zostaliśmy powołani i wybrani i ją realizujemy w naszym życiu. Jeżeli chodzi o to kwestię społeczności, o to, by mieć z kimś społeczność, z kim najlepiej nam się spędza czas, z kim lubimy mieć społeczność, z kimś, kogo dobrze znamy. Trudno jest mówić o byciu w społeczności z kimś, kogo się zna tylko ze słyszenia. Natomiast gdy kogoś znamy osobiście, gdy kogoś dobrze znamy, wtedy czas spędzony wspólnie w społeczności z Nim, razem z Nim, jest czasem błogosławionym, jest czasem szczęśliwym, radości, dzielenia się, razem się można powspominać, razem można mieć dobry czas. I dlatego to, co dzisiaj chciałbym powiedzieć, to, aby byśmy naszego Pana Jezusa Chrystusa do społeczności, z którym zostaliśmy powołani, byśmy lepiej Go mogli poznawać, żeby nasza społeczność z Nim miała właśnie ten wymiar bliskości, jako z osobą, która jest nam bliska, z osobą, którą poznajemy, którą poznaliśmy i chcemy poznawać dalej, która jest tak fascynująca, że chcemy ją poznawać, która jest tak pociągająca, że chcemy mieć z Nim społeczność, że chcemy być z Nim blisko. Także musimy być świadomi tego, z kim mamy do czynienia i z kim tą społeczność mamy. Przypominają mi się też słowa Joba, gdy pod koniec tej próby, którą przeżywał, którą Pan zesłał na niego, gdy Pan do niego przemówił, Job, który był pobożnym człowiekiem, tak jak czytamy, i świadomy swojej pobożności, powiedział, że tylko ze słyszenia, po tym jak Bóg do niego przemówił, powiedział, tylko ze słyszenia wiedziałem o Tobie, więc kajam się w popiele i zamykam swoje usta. Dlatego myślę, że Bóg zrobił wszystko, co potrzebne, abyśmy tą bliską relację, bliską więź z Nim mieli i poznali Go jako tego, który jest właśnie tym najlepszym, najlepszą osobą do tego, aby z nim mieć społeczność. Dlaczego? Dlatego, że jest źródłem życia. Dlatego, że od Niego wszelkie życie pochodzi i w społeczności z Nim jest życie, jest odmiana. Jest przemiana, przeobrażenie i odrodzenie. Dlatego dzisiaj chciałbym mówić o chwale, która jest na obliczu Chrystusowym. Drugi rozdział, drugi list apostoła Pawła do Koryntian, czwarty rozdział, tak mówi. Piąty i szósty wiersz przeczytam. Albowiem nie siebie samego głosimy, lecz Chrystusa Jezusa, że jest Panem. O sobie zaś, żeśmy sługami waszymi dla Jezusa. Bo Bóg, który rzekł, z ciemności niech światło zaświeci, rozświecił serca nasze, aby zajaśniało poznanie chwały Bożej, która jest na obliczu Chrystusowym. Aby zajaśniało poznanie chwały Bożej, która jest na obliczu Chrystusowym. Właśnie wchodząc w społeczność, rozwijając naszą więź z Panem Jezusem Chrystusem, tą chwałę, która jest na obliczu Chrystusowym, możemy poznawać. Możemy nią się zachwycić, możemy ją podziwiać. Chwała, która jest na obliczu Chrystusowym. Jaką chwałę na obliczu Chrystusowym możemy dostrzec? Możemy zaobserwować, by ją podziwiać. W pierwszej kolejności chciałbym powiedzieć, że możemy zaobserwować na obliczu Chrystusowym chwałę, o której Paweł pisze w liście do Kolosan. List do Kolosan, pierwszy rozdział. Tu się trochę dłużej zatrzymamy. List do Kolosan, pierwszy rozdział. Przeczytam 15 i 16 wiersz. Jezus Chrystus. On jest obrazem Boga niewidzialnego, pierworodnym wszelkiego stworzenia, ponieważ w Nim zostało stworzone wszystko, co jest na niebie i na ziemi, rzeczy widzialne i niewidzialne, czy to trony, czy panowania, czy nadziemskie władze, czy zwierzchności. Wszystko przez Niego i dla Niego zostało stworzone. Tutaj Paweł opisuje chwałę, która jest na obliczu Chrystusowym, jako chwałę Stwórcy, Jezusa Chrystusa, który stworzył wszystko, co jest na niebie i na ziemi, rzeczy widzialne i niewidzialne. Tutaj w naszym przekładzie pisze, w Nim zostało stworzone. Inne przekłady podają, że przez Niego. Zresztą ten sam wiersz na końcu mówi, że przez Niego i dla Niego to wszystko zostało stworzone. Pan Jezus Chrystus stworzył niebiosa. Stworzył niebiosa i wszystko to, co te niebiosa zawierają. Wszystkie te niezliczone rzesze istot, które tam zamieszkują. Gdy opis tutaj, ten wiersz, który opisuje Jezusa Chrystusa jako Stwórcę wszystkiego, co jest w niebie i na ziemi, rzeczy widzialnych i niewidzialnych, pisze tutaj o tronach, panowaniach, nadziemskich władzach czy zwierzchnościach, że to wszystko przez Niego zostało stworzone. Gdy porównamy to z opisem stworzenia, które który mamy w Księdze Rodzaju, można zauważyć, że tamten opis stworzenia, który znamy wszyscy bardzo dobrze, skupia się na ziemi, na tym, co Bóg stworzył, na ziemi. Powołał do istnienia w pierwszy dzień oczywiście niebo i ziemię, ale później, te następne dni, jest opis tego, co tutaj na ziemi zostało stworzone przez Boga. Tutaj widzimy, Paweł pisze coś więcej, coś głębiej, o innej stronie stworzenia, że nie tylko rozwija bardziej to, co dokonało się w niebie. Widzimy, że tak jak tam jest opis stworzenia rzeczy widzialnych, tak Paweł tu wspomina, że stworzył, Chrystus stworzył rzeczy nie tylko widzialne, ale i niewidzialne. Trony, panowania, nadziemskie władze, zwierzchności. Wszystko to przez Niego zostało stworzone. Tak na marginesie tylko powiem, skąd Paweł to wiedział, skąd miał wgląd w te sprawy. Daję wam jeden taki przykład z dziejów apostolskich. Wiemy, że apostołowi Pawłowi objawił się Pan Jezus w drodze do Damaszku. Tam mu się ukazał, tam do niego przemówił, ale nie tylko wtedy. Wiemy, że jak był w Jerozolimie, też miał widzenie. Wiemy z jego listów, że w szczególny sposób Bóg dał mu objawienie wielu tajemnic, wielu prawd, które głosił w kościołach i które też zawarł w swoich pismach, w listach do kościołów, które teraz możemy czytać. Ale w 26 rozdziale Dziejów Apostolskich, w 26 i 16 wierszu, gdy przemawiał apostoł Paweł przed Agrypą i konsulem Festusem, tak w tej swojej przemowie takie coś powiedział, 16 wiersz, że tak do niego Jezus powiedział, tak się do niego zwrócił Pan Jezus. Powstań i stań na nogach swoich, albowiem po to ci się ukazałem, aby cię ustanowić sługą i świadkiem tych rzeczy, w których mnie widziałeś, jak również w tych, w których ci się pokażę. Myślę, że w tych rzeczach, które Paweł widział, myślę, że były też zawarte, zresztą wspomina o tym w liście do Koryntian, że był zachwycony do nieba i tam widział pewne i słyszał pewne rzeczy. I takie w jego życiu, takie objawienie miało miejsce. Opis tego stworzenia, rzeczy widzialnych i niewidzialnych, myślę, że tutaj streścił i powiedział, ale miał tego świadomość, że to jest dziełem, że to jest uczynione ręką Pana. I co on tu opisuje też w tym liście do Kolosan, w tym wierszu, że te niebiosa, które zostały stworzone przez Niego, te rzeczy niewidzialne, te trony panowania, mówią o pewnym porządku. O pewnym porządku w niebie, który Pan Jezus stworzył i ustanowił. A On jako ten, jako twórca tego porządku, tych władz, tych zwierzchności, jest ponad tym. Jest ponad tym wszystkim, jako ten, który to powołał do życia, jako ten, który nad tym wszystkim włada, który powołał to do istnienia. Także wszystko to, co zostało stworzone na niebie i na ziemi, skupia się i koncentruje wokół Niego, jako Stwórcy wszystkiego. Bo, tak jak Paweł tu zauważa na końcu, wszystko przez Niego, ale i dla Niego zostało stworzone. Dla Niego. Dla Jego chwały. Dlatego tą chwałę Boga, dlatego tą chwałę Stwórcy wszystkiego możemy oglądać na obliczu Chrystusowym. I gdy w modlitwie, w studiowaniu Słowa mamy społeczność z Nim, chciejmy szukać i wpatrywać się w tą chwałę, aby ona w nas przemieniała, aby ona nas przemieniała, aby ona w nas powodowała to podziw i zadziwienie nad dziełami Bożymi i nad tym wielkim przywilejem, jaki stał się dla nas, jaki stał się naszym udziałem, że możemy mieć społeczność z tym wspaniałym Twórcą, Stwórcą wszystkiego, źródłem wszelkiego życia, Panem Jezusem Chrystusem. Pan Jezus Chrystus stworzył nie tylko niebo, ale stworzył ziemię. Ziemię jako to miejsce szczególne. Miejsce szczególne, gdzie miała dokonać się, czy dokonały się i dokonują się wielkie tajemnice. Wiemy, że gdy Pan stwarzał ziemię, wiedział już, co go czeka. Wiedział już, jakiego dzieła przyjdzie mu dokonać tutaj, na tej ziemi, którą stworzył wówczas. Chciałbym jeszcze może wspomnieć o tym, o niebie, bo te niebiosa nie są puste, nie są pustkowiem, są zasiedlone przez istoty, o których też możemy czytać. Są, tak zresztą tutaj piszemy o tym, tutaj czytamy o tym porządku, który panuje w niebie, o tronach, panowaniach, na ziemskich władzach i zwierzchnościach. To wszystko jest uporządkowane. Gdy widzimy objawienie tych istot, które nazywa Pismo Święte aniołami, widzimy ich właśnie uporządkowanych, widzimy uporządkowanych jako wojsko, często określenie takie pada jako zastępy anielskie, wojsko anielskie. Jakie to są istoty? Nie będę dużo na ten temat mówił, ale dzisiaj już czytaliśmy z Księgi Objawienia. Gdy czytacie Objawienie, to tam myślę, że najpełniej czy pokazani są aniołowie. I nie tylko, ale inne istoty, które są przed tronem, święte, które stoją w bezpośredniej bliskości tronu Bożego, które Go uwielbiają. Ale widzimy też tych, których Bóg używa, tych aniołów, których Bóg używa, by realizować swój plan. I widzimy tych aniołów, którzy tam wylewają te czasze, trąbią, potężne istoty. I nad tym całym światem aniołów, nad tym całym stworzeniem Pan Jezus, Ten, który jest naszym Zbawcą, Ten, który jest naszym, do którego społeczności zostaliśmy powołani. On nad tym wszystkim panuje. Wiemy też, że aniołowie, ci, którzy są używani jako słudzy Boga, by wykonywać Jego wolę i wykonują ją doskonale, bardzo interesują się tym, co Bóg czyni, co czyni Jezus Chrystus. Wyobraźcie sobie, tak jak myślałem o tym, Chrystus, czyli ten Jezus, odwieczny Syn Boży, powołał ich do życia. Powołał do życia te zastępy aniołów, te zwierzchności, te całe wojska anielskie. I poznały Go jako swojego Pana, jako swojego Twórcę, jako tego Boga, któremu do służby, którego zostały stworzone i jako doskonałe istoty służą Mu w sposób doskonały. I wszystko, co ten ich władca, ich stwórca czyni, bardzo te istoty interesuje. I myślę, że nie dziwi nas to, że interesują się też tym, co On czyni, jakie dzieło czyni, jakiego tu dokonuje na ziemi. Tak jak Piotr w swoim pierwszym liście pisze, pisząc o zbawieniu, o Chrystusie, o chwale, że są to sprawy, w które nawet aniołowie, sami aniołowie wejrzeć pragną. Zostali użyci, aby zakomunikować nadejście Zbawiciela, nadejście Mesjasza pasterzom i został posłany i do Marii anioł. Wiemy, że są używani i też nie przenikają wszystkiego do końca, ponieważ chociaż doskonałe w swym stworzeniu, w swej istocie, to nie są wszechwiedzące i interesują się tym, co ten ich Stwórca, Bóg Wszechmogący, co czyni z ludźmi i co czyni dla ludzi, co czyni z ludźmi, z tymi istotami, które tam są zakotwiczone gdzieś na ziemi, gdzie ta grawitacja działa i nie pozwala im się unieść wyżej. Tymi dziwnymi istotami Bóg się zajmuje i one się temu, ten wspaniały, święty Bóg, i one się temu przypatrują. Przypatrują, podziwiają i wiemy też, że ich udziałem też jest radość, gdy czytamy w Ewangeliach, że gdy się nawraca ktoś, to aniołowie się radują. Zastępy anielskie się cieszą. Że nie są to jakieś beznamiętne i automaty, roboty, które człowiek sobie potrafi stworzyć. Jest to doskonałe dzieło. Doskonały twór Boga Wszechmogącego, Jezusa Chrystusa, które odczuwają też radość wtedy, gdy ich Bóg, ich Twórca jest uwielbiony. Jaką chwałę na obliczu Chrystusowym jeszcze obserwujemy? Jaką chwałę na obliczu Chrystusowym jeszcze możemy dostrzec? Oprócz chwały Stwórcy. Możemy jeszcze dostrzec chwałę wcielonego Słowa. O tej chwale wcielonego Słowa pisze apostoł Jan w swojej Ewangelii, w prologu. Znamy go dobrze, znamy te słowa. Tutaj mamy właśnie potwierdzenie tej prawdy, że Słowo, które było na początku i było u Boga, że przez nie wszystko powstało, tak jak Paweł pisał. Przez nie powstały. On stworzył niebo, ziemię, stworzył rzeczy widzialne, niewidzialne, trony, nadziemskie zwierzchności, panowania i władzy. To Słowo, które powołało do życia niebo i ziemię i to wszystko, o czym mówiłem. W 14 wierszu czytamy: Słowo ciałem się stało i zamieszkało wśród nas i ujrzeliśmy chwałę Jego, chwałę, jaką ma jedyny Syn od Ojca, pełne łaski i prawdy. I 18 wiersz pierwszego rozdziału: Boga nikt nigdy nie widział, lecz jednorodzony Bóg, który jest na łonie Ojca, objawił Go. Że Słowo wcielone, Bóg, Syn, odwieczny Syn Boży, gdy się wcielił, przyszedł, aby ci, którzy tutaj są, na ziemi, ci, którym się objawił, mogli ujrzeć chwałę. Chwałę, jaką ma jedyny Syn od Ojca. Także taką chwałę też możemy na obliczu Chrystusowym zaobserwować. i nią się radować, i nią się budować. Chwałę, którą ma jedyny Syn od Ojca. Także ten, który stworzył wszystko, stał się człowiekiem. Stał się człowiekiem i chwała, którą miał tam w niebie, gdzie te istoty, potężne istoty anielskie mu oddawały chwałę i cześć i służyły. Ta chwała została przykryta tutaj, gdy przyszedł. Została przykryta, ale czasem jakby odrobinę ta chwała została, miało miejsce odkrywanie tej chwały. I o tym chciałbym trochę powiedzieć, trochę przeczytać. Dlaczego ta chwała? Dlaczego ta chwała została przykryta? Często się zastanawiałem, zwłaszcza jak byłem młodym chrześcijaninem. No, żyjemy dla Boga i Bóg jest wczoraj ten sam, Jezus Chrystus ten sam wczoraj, dziś i na wieki i jest pełen mocy, zesłał Ducha Świętego, Duch Święty żyje w nas. I, no, wyobrażałem sobie, myślałem, że to będzie, że byłoby łatwiej, że byłoby normalniej, gdybyśmy tak, no, w tych cudownych okolicznościach, w tych cudownych rzeczach mogli na co dzień żyć, w takim zachwyceniu, w takiej właśnie chwale. Ale myślę, że Bóg jest pełen mądrości i ze względu na nas, dla naszego zbawienia, dla naszego dobra, urządził to właśnie tak jak jest teraz. Że oczyma wiary, że wierząc w to, o czym do nas mówi w swoim słowie, poprzez wiarę możemy się zbliżać do Niego. Myślę, że to gdyby pełna chwała Pana Jezusa Chrystusa została odkryta, że nie mielibyśmy tej śmiałości, aby przystępować do tronu Ojca, nawet i do tronu chwały, nawet jako odrodzeni, nawet jako zbawieni. Także, tak jak mówi Pismo, list do Hebrajczyków, że Bóg nas jest ogniem trawiącym. Także ta chwała, ten ogień trawiący musi być trochę przykryty, abyśmy mogli powoli do Niego się zbliżać, uświadamiać sobie potrzebę pokuty, potrzebę nawrócenia, odrzucenia, potrzebę naszej zmiany, aby móc bliżej w tą społeczność z ogniem trawiącym wejść. Odkrywanie chwały przez wcielone słowo tutaj na ziemi miało miejsce. I czytamy o tym w Ewangelii Jana w drugim rozdziale. Zaraz w drugim rozdziale jest to pierwszy cud dokonany przez Jezusa Chrystusa i pisze tak. W Kanie Galilejskiej. Wszyscy znamy tą historię, nie będę czytał, ale 11 wiersz przeczytajmy. Takiego pierwszego cudu dokonał Jezus w Kanie Galilejskiej i objawił chwałę swoją i uwierzyli weń uczniowie Jego. Objawił chwałę swoją poprzez dokonanie tego cudu. Cudu w Kanie Galilejskiej. I uczniowie, którzy się temu przyglądali, którzy mieli wgląd w to, co się tam działo, mogli uwierzyć, mogli odrobinę zajrzeć poza tą zasłonę chwały i widzieć. I widzimy i czytamy o tych cudach Pana Jezusa, o uzdrowieniach i widzimy, jak ta chwała dotykała wielu. Dotykała wielu, przynosząc im uzdrowienie, zadziwiając ich, wprawiając ich w zakłopotanie, w podziw. Czasem, jak to miało miejsce w przypadku Piotra, w takie zakłopotanie, że gdy znalazł się na łodzi i uświadomił sobie, kim jest Pan, gdy ta chwała Jezusa Chrystusa odrobinę go dotknęła, stwierdził jedno: Panie, odejdź ode mnie, bo jestem grzeszny. Grzeszność, grzech, grzeszność człowieka, grzech człowieka w konfrontacji z chwałą stara się, no, pali mocno, zostaje wypalany i nie znajduje tam swojego miejsca. Czytamy też o przemienieniu Pana Jezusa, przemienieniu wobec swoich uczniów i tam możemy też przeczytać słowa Piotra o tym: o, jak nam tu dobrze, gdy się trochę ocknął i zobaczył Jezusa w pełni, w tej chwale tam objawionej, w towarzystwie Eliasza i Mojżesza. O, jak tu dobrze, czy poczuł się odrobinę jak w niebie. Dobrze mu było. Dobrze mu było i były takie momenty, gdy ta chwała Pańska się objawiła. Ludziom szczególnie spodobał się jeden moment, czy jedno objawienie chwały Bożej. Takie najbardziej. Wtedy byli gotowi porwać Jezusa i uczynić Go królem. Wtedy, gdy najedli się, wtedy, gdy rozmnożył chleb. O, to jest wspaniały Bóg, to jest wspaniały Mesjasz, przywódca, król. Nie myśleli o nim w kategoriach Boga. Nie dość, że wspaniałe rzeczy mówi, że tak dobrze jest być w Jego obecności, że wszystkich nas leczy, wygania demony, uwalnia od wszelkich problemów. To jeszcze można sobie pojeść. To jest król. Także wtedy, gdy dotknęła ta chwała odrobinę ich żołądku, wtedy to im się bardzo spodobało, że byli bardzo tym poruszeni. Ale wiemy, że te wszystkie rzeczy, te wszystkie cuda, te wszystkie przejawy chwały, to były tylko pewne kroki, które prowadziły Jezusa w jedno miejsce, w jeden punkt, w jednym kierunku, w kierunku Golgoty. I teraz, moi drodzy, będziemy mieć pamiątkę wieczerzy, czy wieczerze Pańską. Zapraszam Zbyszka, gdzie on jest, nie widzę go, widzę teraz.
Słuchając tego, co Andrzej przed chwilą mówił, wspominał o potrzebie wspólnoty, społeczności, a pamiątka Wieczerzy Pańskiej, czy też łamanie się chlebem i picie wina jest pewnym szczególnym rodzajem społeczności. Z osobistego doświadczenia powiem Wam szczerze, że jeśli coś się źle w życiu dzieje, czy możemy to nazwać szatanem, czy nasze namiętności odsuwają nas od Boga, to pierwszą rzeczą, która ginie na tym froncie, to jest właśnie społeczność. Czy to społeczność zboże nie przychodzę do zboru, czy społeczność ze swoimi bliskimi nie modlę się. I jest to pierwszy z symptomów tego, że coś się dzieje, jak mówił pewien ksiądz. Więc dlaczego społeczność jest ważna? Pozwolę sobie przeczytać krótki fragment Ewangelii Łukasza tym razem, rozdział 22. Zacznę od 14 wiersza. A gdy nadeszła pora, to jest mowa o Chrystusie, a gdy nadeszła pora, zajął miejsce przy stole, a apostołowie z nim, i rzekł do nich: gorąco pragnąłem spożyć tę wieczerzę paschalną z wami przed moją męką. Zobaczcie, sam Chrystus, który z ludzkiego punktu widzenia był doskonały, wykonał zakon, przed tym, co miało go spotkać, pragnął społeczności. Pragnął spożyć tą wieczerzę paschalną i być. Tak jak teraz siedziałam między wami, tutaj dzieci się bawiły, był taki delikatny szum, prawda? Ale jest to taki rodzaj społeczności, No ciężko mi to ocenić. Pewnie sami to doświadczacie. Wspólne modlitwy, wspólne śpiewy. Niekiedy wspólne zamieszanie, które się dzieje w trakcie kazania. Jest to częścią nas. Nikt źle nie myśli. Natomiast jest to ten rodzaj społeczności, która naprawdę buduje w tych chwilach, w szczególności jest źle. Czytajmy dalej. Powiadam wam bowiem, iż nie będę jej już spożywał, aż nastąpi spełnienie w Królestwie Bożym. I wziąwszy kielich, podziękowawszy, rzekł, weźcie go i rozdzielcie między sobą. Powiadam wam bowiem, iż odtąd nie będę pił z owocu winorośli, aż przyjdzie Królestwo Boże. I wziąwszy chleb i podziękował, łamał i dawał, mówiąc, to jest ciało moje, które za was daję, to czyńcie na moją pamiątkę. Właśnie za chwilę będziemy posłuszni nakazowi Chrystusa. Będziemy łamać chleb na Jego pamiątkę. Podobnie i kielich, gdy było po wieczerzy, mówiąc, ten kielich to nowe przymierze we krwi mojej, która się za was wylewa. Więc czym jest pamiątka? Jeśli kielich jest zawarciem nowego przymierza, czy przypieczętowaniem go, to ofiara Chrystusa, czyli ten chleb, było, jakby to powiedzieć, zamknięciem starego przymierza, prawda? Tą ofiarą doskonałą. W wielu miejscach czytamy, że Chrystus był ofiarą doskonałą, barankiem nieskalanym. Więc pamiątka, jakby to powiedzieć, jest wspomnieniem tego, bo wszyscy wiemy, że śmierć i zmartwychwstanie Chrystusa. To tysiące razy powtarzamy. Ale spojrzałbym na to jako w aspekcie zamknięcia starego przymierza, czy wypełnienia go i otwarcia nowego przymierza, które jest bardzo ważne, szczególnie dla nas pogan, bo bez niego nie mielibyśmy w ogóle nadziei na zbawienie. Jest to rzecz, która ostatnio do mnie dotarła i powiem szczerze, zbudowała mnie. W ostatnich dniach nie jest ze mną dobrze. Bóg dopuszcza pewne rzeczy, w większości moje własne grzechy, ale tak się dzieje, że wiele rzeczy na mnie spada. Oczywiście przynoszę to Bogu swoją słabość i staram się w tej słabości Mu służyć, jak umiem. Wiele rzeczy mi pokazuje, bo perspektywa się trochę zmienia. Ale czytając ten fragment, myśląc o nim, łamiąc chleb, pijąc wino, wspominając to, co Chrystus zrobił, co się stało, zyskuję nową perspektywę na swoje miałkie życie, na swoje upadki, grzechy czy dopusty, które Bóg dopuszcza. I dzięki tej perspektywie mogę wchwalić Boga z czystym sercem. Skończmy ten fragment, bo rozgaduję się, a... Nie, to właściwie jest koniec. Podobnie do ten kielich, który jest za was wylewa. Dlatego też myślę, że poproszę Konrada, weźmie chleb, będziemy się łamać chlebem i ci z braci, sióstr, którzy są pogodzeni z Panem, przyjęli Go za Zbawiciela, potwierdzili to chrztem, nie żyją, nie mają w sercu nienawiści, a chcą przyjąć pamiątkę. Proszę o powstanie, rozdamy wino, chleb i wino.
O Wieczerzy Pańskiej mówił, że ilekroć ten chleb łamiemy, jemy i z kielicha tego pijemy, śmierć Pańską głosimy, aż przyjdzie. Śmierć Pańską głosimy. Głoszenie poprzez właśnie składanie tego wyznania, łamiąc chleb, że ta ofiara, oddanie przez Syna, odwiecznego Syna Bożego, Jezusa Chrystusa, swojego życia na ofiarę, swojego ciała na ofiarę i przelanie Jego krwi jest naszym, to wyznanie jest głoszeniem Jego śmierci, głoszeniem tego, że w śmierci dokonało się przebłaganie, odkupienie naszych win, odkupienie naszych grzechów, przebłaganie za nasze grzechy. Zauważcie, że łamiemy, pijemy i w ten sposób głosimy. Chciałem powiedzieć, że takim głoszeniem też, chociaż nie jest to mowa, nie są to słowa, jak mówi psalmista o przemawianiu Boga w stworzeniu, że takim głoszeniem śmierci Pańskiej jest też nasze życie, że naszym życiem, naszym postępowaniem możemy głosić śmierć Pańską, że ma ona działanie w naszym życiu, że to, że ta krew oczyściła mnie z grzechów, że to ciało wydane na ofiarę, ta ofiara doskonała Chrystusa ma moc w moim życiu. Jaką jeszcze chwałę na obliczu Chrystusowym możemy oglądać? List Pawła do Filipian, tym razem znany fragment, ale kilka słów na ten temat powiem, ponieważ tutaj widzimy szczególny aspekt chwały na obliczu Chrystusowym w jego życiu. Takiego bądźcie, drugi rozdział listu do Filipian od 5 wiersza do 11 przeczytam. Takiego bądźcie względem siebie usposobienia, jakie było w Chrystusie Jezusie, który chociaż był w postaci Bożej, nie upierał się zachłannie przy tym, aby być równym Bogu, lecz wyparł się samego siebie, przyjął postać sługi i stał się podobny ludziom, a okazawszy się z postawy człowiekiem, uniżył samego siebie i był posłuszny aż do śmierci, i to do śmierci krzyżowej. Dlatego też Bóg wielce go wywyższył i obdarzył go imieniem, które jest ponad wszelkie imię, aby na imię Jezusa zginało się wszelkie kolano na niebie i na ziemi i pod ziemią. I aby wszelki język wyznawał, że Jezus Chrystus jest Panem ku chwale Boga Ojca. Tu widzimy ten piękny obraz sługi, sługi Bożego, sługi Jahwe. Tego szczególnego sługi, który będąc w postaci Bożej nie upierał się zachłannie przy tym, aby być równym Bogu, lecz wyparł się samego siebie, ogołocił samego siebie, przyjął postać sługi. Przyszedł tu jako sługa Boży, przyszedł tu jako to wcielone słowo, by dokonać dzieła Bożego. Bardzo bolesnego i trudnego dla Niego i dla Ojca, ale jakże, ale zbawiennego dla nas i wyzwalającego jeszcze więcej chwały. Jeszcze większe chwały, w których i my możemy mieć udział. Widzimy tutaj chwałę na obliczu Chrystusowym, chwałę tej pokory w tym ekstremalnym uniżeniu Stwórcy, jak już dzisiaj wspominałem, Stwórcy wszystkiego, który przyjął postać sługi, który Syna Bożego, odwiecznego Syna Bożego, który stał się człowiekiem i przyjął postać sługi, a będąc okazawszy się z postawy człowiekiem, jeszcze bardziej się uniżył. Aż do posłuszeństwa, aż do śmierci. Do śmierci i to nie byle jakiej. Do śmierci haniebnej, do śmierci krzyżowej. Widzimy tutaj chwałę tego człowieka. Widzimy tego Syna Bożego, wcielonego Słowa, widzimy chwałę w Jego upokorzeniu, gdy stał się człowiekiem i będąc człowiekiem zginął haniebną śmiercią na krzyżu. Jest taki rodzaj chwały, który przed oczyma wielu jest zasłonięty. bo wiemy, że w tym uniżeniu, już we wcieleniu, nie wszyscy, mówiłem o takich elementach, takich momentach, gdy ta chwała się przejawiała w sposób szczególny, gdy ludzie doświadczali, że przemawia z mocą, że demony wychodzą, że ludzie są uzdrawiani, ale byli tacy, którzy nie wierzyli, obłudni, śmiali się z Niego. A i wtedy, gdy, jak czytamy tu, w tym poniżeniu śmierci, byli tacy, którzy wtedy pluli na Niego. Byli tacy, którzy tej chwały w ogóle nie dostrzegali w najmniejszym stopniu. Wręcz właśnie pluli, śmiali się, kpili z Niego. Bo jest taki rodzaj chwały, który jest zakryty przed człowiekiem, zwłaszcza człowiekiem grzesznym, człowiekiem pogrążonym w ciemności, gdzie nie świeci mu chwała Chrystusowa. Taki jeden przykład tylko z listu Piotra, który wspomina, zwracając się do wierzących kobiet, żeby gdy mają mężów niewierzących, były uległe im i dobrze postępowały, aby bez słowa oni mogli zostać pozyskani, zachęca ich, aby nie, ich ozdobą nie było to, co zewnętrzne, jakieś klejnoty i strojne szaty, lecz ukryty wewnętrzny człowiek z niezniszczalnym klejnotem łagodnego i cichego ducha, który jedynie ma wartość przed Bogiem. Jest taki rodzaj właśnie tej chwały, taki rodzaj klejnotów, który nie wszyscy dostrzegają. Mogą odczytać to jako słabość, tak jak to było w przypadku Chrystusa, gdy był przybity. Fałszywie go odczytali jako słabość, jako to upokorzenie, jako to, że zawiódł, że nie jest tym, za kogo się podawał, a myśmy myśleli, że on zbawi Izraela. Jest taki rodzaj chwały właśnie zakryty, który ma wartość jedynie przed Bogiem. I wchodząc, czy pielęgnując społeczność z Panem naszym, wchodząc z Nim w światłości, możemy ten rodzaj tej chwały, pokory dostrzegać na obliczu Chrystusowym i też od Niego tej chwały nabywać, tej pokory się uczyć i ją przejawiać w naszym życiu. Skutkiem końcowym tego uniżenia przed Bogiem, co było? To, że Bóg wielce go wywyższył i obdarzył go imieniem, które jest ponad wszelkie imię. I na imię tego Jezusa, ukrzyżowanego, później zmartwychwstałego w mocy, zegnie się wszelkie kolano na niebie, na ziemi i pod ziemią. I wszelki język będzie wyznawał, że Jezus Chrystus jest Panem i to przyniesie, i to oddaje chwałę Bogu Ojcu. Na zakończenie część tego fragmentu, od którego zaczęliśmy z Apokalipsy. Tutaj też widzimy chwałę na obliczu Chrystusowym w sposób szczególny opisaną, gdy Jan, umiłowany, którego jak wiedział i był świadomy, bo sam o tym pisał, Jezus go miłował i go bardzo to nie tylko cieszyło, ale tak siebie charakteryzował, lubiał, czy chciał się tak charakteryzować jako ten, którego Jezus miłował. Gdy widzimy go tutaj w objawieniu, gdy otrzymuje to przesłanie i ma tą wizję i miał ten przywilej oglądać Pana, od 12 wiersza przeczytam jeszcze do 18. Jan pisze tak: obróciłem się, aby zobaczyć, co to za głos, który mówił do mnie. A gdy się obróciłem, ujrzałem 7 złotych świeczników, a pośród tych świeczników kogoś podobnego do Syna Człowieczego, odzianego w szatę do stóp długą i przepasanego przez pierś złotym pasem. Głowa zaś jego i włosy były lśniące jak śnieżno-biała wełna, oczy jego jak płomień ognisty, a nogi jego podobne do mosiądzu w piecu rozżarzonego, głos zaś jego jakby szum wielu wód. W prawej dłoni swojej trzymał 7 gwiazd, a z ust jego wychodził obosieczny, ostry miecz, a oblicze jego jaśniało jak słońce w pełnym swoim blasku. Toteż, gdy go ujrzałem, padłem do nóg jego, jakby umarł. On zaś położył na mnie swoją prawicę i rzekł: nie lękaj się, jam jest pierwszy i ostatni i żyjący. Byłem umarły, lecz oto żyję na wieki wieków i mam klucze śmierci i piekła. Jan tutaj obejrzał chwałę na obliczu Chrystusowym i upadł jak martwy. Dlatego też wspominałem o tym, jak dobrą rzeczą dla nas, którzy zbliżamy się do Boga, którzy to dzieło z takim mozołem w naszym życiu, dzieło zbawienia sprawujemy, którzy budujemy ten na fundamencie Chrystusa, to dzieło wiary naszej. Staramy się budować z jak najlepszych materiałów, aby ogień, blask tego oblicza i ogień wychodzący z jego oczu nie spalił tego naszego dzieła, gdy się z nim zetkniemy, gdy się z nim spotkamy. Tutaj widzimy spotkanie opisane Jana, tego bliskiego ucznia Chrystusowi, który już był tu sędziwy i całe swoje życie poświęcił. Był apostołem Baranka i wiernym uczniem i wiernym jego sługą w dziele budowania Kościoła. I widzimy, że gdy zetknął się z chwałą oblicza Chrystusowego, Chrystusa uwielbionego, a oblicze jego jaśniało jak słońce w pełnym swoim blasku, to też gdy go ujrzał, padł jak do nóg jego, jakby umarł. Taki jest nasz Bóg, taki jest Chrystus, taka jest chwała na obliczu Chrystusowym, którą możemy, mamy przywilej poznawać, przybliżać się do Niego, poznawać po trochu, aby ona nas przemieniała, aby ten ogień nas nie strawił, ale strawił wszystko to, co musi być strawione. Strawił to, co musi być wypalone, abyśmy mogli przed Nim stanąć, byśmy mogli w wieczności przed Nim żyć. I wraz z Nim żyć, w Jego bliskości. Tam, gdzie w pełni swojej chwały będzie jaśniał. Tam, gdzie w pełni swego uwielbienia będzie odbierał chwałę i cześć, będzie siedział na tronie. I my będziemy mogli mieć z Nim jeszcze bliższą społeczność. Także, drodzy bracia i siostry, ceńmy sobie ten czas, gdy razem się gromadzimy i wykorzystujmy ten czas na co dzień. Na co dzień, aby głosić naszym życiem śmierć Pańską, by to dzieło, którego dokonał Chrystus, wykonywało swoją pracę w nas. Pracę oczyszczenia, pracę uświęcenia, pracę tego budowania, byśmy jako ten materiał, budulec świętego kapłaństwa, tego domu duchowego, który buduje się w mieszkanie Boże, byśmy w tym wszystkim mieli poważny udział, byśmy w tym wszystkim się cieszyli, znajdowali pomoc w stosownej porze, znajdowali siłę do zwycięstwa w naszych zmaganiach, w naszych trudach i bojach. że moi drodzy, dziękujmy Panu za ten przywilej. Za ten przywilej, że możemy Jego służyć, Jemu służyć i do Niego należeć. Bo wielka jest chwała na obliczu Chrystusowym. Amen.